Dobry wieczór, witamy wszystkich naszych widzów w 2026 roku. Mamy 4 stycznia, godzinę 19, czyli idealny czas, aby rozpocząć 129 odcinek Stacji Ateizm. Ja mam na imię Witold, razem ze mną w studiu jest Adrian i poprowadzimy dzisiaj audycję. Dla tych, którzy są z nami pierwszy raz, krótkie wprowadzenie. Co to jest, czym się zajmujemy i o co u nas chodzi? 4 główne filary naszego programu są następujące. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy ateistów prześladowanych, dyskryminowanych oraz promujemy dialog na temat wiary dowolnego typu. W co wierzycie i dlaczego? Jesteśmy ogromnie ciekawi. Zapraszamy wszystkich do telefonów, zwłaszcza osoby wierzące. Jeżeli chcielibyście się z nami podzielić swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami, zwłaszcza związanymi z poglądami religijnymi, związanymi z wiarą, którą macie, mieliście, która się zmieniła, która przyszła, odeszła, która być może będzie, to nasza linia telefoniczna już jest otwarta, numer za chwilę powinien pojawić się na ekranie. Możecie do nas dzwonić, ustawić się w kolejce. Izabela, która dzisiaj odbiera telefony, przeprowadzi z wami krótki wywiad i przekieruje was do kolejki, a następnie przełączymy was na wizję, gdzie będziecie mogli z nami porozmawiać. Co poza tym? Z istotnych rzeczy nieustająco zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć. Mamy maila rekrutacja@stacjamyślnikateizm.pl. Gdybyście chcieli z nami pracować, jeżeli znacie się na grafice, na prowadzeniu mediów społecznościowych, gdybyście chcieli pracować po drugiej stronie słuchawki jako osoba, która odbiera telefony i przekierowuje widzów na wizję, bardzo chętnie nawiążemy z wami współpracę. Jeżeli czujecie się na siłach, aby pisać coś ciekawego na nasze media społecznościowe, to również bardzo chętnie was powitamy w naszym składzie. Lub też jeżeli uważacie, że będziecie w stanie pomóc nam w inny sposób, bardzo chętnie, mail jest dla was, piszcie. Ponadto naszym dzisiejszym tematem będzie prawo, prawo Boże. Konkretnie to, które Bóg dyktuje na kartach Biblii, na kartach Starego Testamentu. Będziemy tutaj nawiązywać do naszego odcinka z poprzedniego sezonu na temat dobrego Boga. Przyjrzeliśmy się temu, co Bóg mówił ludziom i co robił, jaki dawał nam przykład, a dzisiaj skupimy się stricte na tym, co ten Bóg ludziom dyktuje i jak ludzie według Boga powinni postępować. No i być może wyniknie nam z tego wniosek, na ile dobre byłoby wdrożenie prawa Bożego w życiu naszym codziennym. No bo można się ze strony chrześcijan spotkać z takim poglądem, że przynajmniej ja się spotykałem czasami, że gdyby ludzie przestrzegali prawa Bożego, to na ziemi byłby raj. Stwierdzenie odważne, być może prawdziwe, przyjrzymy się temu, co dokładnie w tej Biblii jest i wspólnie chcielibyśmy się z wami zastanowić, na ile to byłoby korzystne, gdyby coś takiego u nas wprowadzić. Także Adrian, może ty miałbyś jakieś słowo wstępne?
Znaczy, ja też chciałem zauważyć, że są tacy ludzie, którzy wprowadzają to prawo. Nazywamy ich hasydami. To jest tam taki najbardziej radykalny odłam Żydów. I no nawet w ich społeczności niekoniecznie mamy raj na ziemi. Więc ja to już na miejscu, jeszcze nawet przed omówieniem tematu, bym polemizował.
No, pewnie, jasne, tutaj zgoda jak najbardziej, bo myślę, że co do tego, że jakieś prawo musi być, to się wszyscy zgodzimy. Wszystkie cywilizacje na Ziemi, wszystkie cywilizacje, które odniosły sukces, miały swoje przepisy, miały swoje prawo, bo bez prawa mamy anarchię. A żadna cywilizacja, która oparta na anarchii, no w historii sukcesu nie odniosła. Także muszą być jakieś zasady, których będą nas wszystkich dotyczyć, których my wszyscy będziemy przestrzegać i które nam wszystkim mają przynieść jakąś korzyść, które będą stawiać granice, że tego nie wolno, bo to szkodzi, a dozwolone jest to i to, ponieważ to przynosi korzyść. Jeżeli takie prawo będzie dobrze i mądrze napisane, to jak najbardziej z tego wszyscy korzyść odnieść możemy i z tego możemy zbudować powodzenie, rozwój i sukces. Natomiast przyjrzyjmy się temu dzisiaj, co Bóg proponuje i na ile to co jest proponowane przez Boga w Biblii, mogłoby się przysłużyć nam, ludziom, dzisiaj, albo i nie mogło. Bo jeżeli zapytamy chrześcijanina to o to, czy Biblia jest aktualna, no to z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy odpowiedź, że tak. Że prawo Boże jest doskonałe, jest dobre, jest aktualne również dzisiaj, ponadczasowe i że powinniśmy się do niego stosować, bo z tego wyniknie dobro. Także przekonajmy się. 10 przykazań naszych wszyscy znamy, jednak w Biblii tych nakazów i zakazów, które Bóg daje ludziom, jest dużo więcej. Jest ich 613. Według informacji, do których się dokopaliśmy podczas przygotowań do tego odcinka. No, one dotyczą bardzo różnych rzeczy. Wiele z nich dotyczy tego, jak na przykład w jaki sposób Bogu należy składać ofiary, w jaki sposób składać modły, w jaki sposób Bogu oddawać cześć. No to pełna... W to może wnikać nie będziemy, bo jako stacja promujemy rozdział Kościoła od państwa. Sprawy religijne to są sprawy religii, a natomiast my skupmy się na tym, co naszemu ogólnie społeczeństwu mogłoby przynieść korzyść, lub niekoniecznie korzyść, gdybyśmy to zastosowali. Także Adrian, może tobie się coś rzuciło w oczy z tych przepisów, które najczęściej słyszymy, z chociażby 10 przykazań Bożych. Czy może masz jakąś myśl taką na wstęp swoją?
Znaczy, tu na pewno bym stwierdził, że trochę te 10 przykazań, które, tak jak mówisz, nasze, że te rozumiane w Polsce, to niekoniecznie jest to samo, co jest napisane w Biblii, bo nawet same 10 przykazań są bardziej rozbudowane niż nasze, te podstawowe, których każdy, kto uczęszczał na religię, się uczył. A chyba, mimo że jesteśmy ateistami, obaj uczęszczaliśmy w dzieciństwie na religię i stąd to znamy między innymi. I tu już mi się rzuciło w oczy na przykład to, że tak jakby więcej mówi o tym bóstwie te 10 przykazań w tej wersji kompletnej z powtórzonego prawa niż w tej wersji, którą się odmawia w tym pacierzu tym katolickim, bo w tej wersji katolickiej to faktycznie może brzmieć jako takie uniwersalne zasady, że o tutaj nie zabijaj, nie cudzołóż, coś tam innych rzeczy nie rób, a w wersji tej z powtórzonego prawa, ten pełny dekalog, to tam w każdym wezwaniu jest, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił, ponieważ twój Bóg dzięki temu tam będzie szczęśliwy i wynagrodzi cię do tysięcznego pokolenia, coś i tak dalej, że albo tam Bóg jest zazdrosny, dlatego nie będziesz tam robił innych bogów, tam rzeźby, obrazu, ani niczego takiego. Więc...
Tak, właśnie to jest, poruszyłeś coś istotnego, coś do tego, do czego sam chciałem nawiązać, bo nawet jeżeli weźmiemy ten najprostszy dekalog, znany z książeczki do nabożeństwa, te 10 zasad, które każdy człowiek powinien wziąć na swoją życiową drogę, to zobaczmy, co jest na samym początku, te 3 pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, pamiętaj, że abyś dzień święty święcił. Potem dopiero następuje czci ojca swego i matkę swoją, co jest akurat z rzeczy, pod którymi myślę, każdy by się podpisał, że miej szacunek do rodziców. Ale wstrzymajmy się, weźmy...
To też jest kontrowersyjne.
No dobra, ale
masz zgoda. Patologiczną rodzinę, no to tak nie
okay. Okej, okay, zgoda, ale to jest już, no powiedzmy, już dużo, powiedzmy, bardziej akceptowalne niż to, co było na początku. I teraz pozwól, że rozwinę. Zauważ, te 3. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, pamiętaj, aby dzień święty święcił. Po pierwsze, z tych 10 najważniejszych zasad, 3 pierwsze, do czego one się odnoszą? One nie odnoszą się do zasad, które powstrzymują ludzi przed czynieniem krzywdy i szkody innym ludziom. Nie odnoszą się do czegoś, co przyczynia się do poprawy jakiegoś naszego samopoczucia. Nie odnoszą się do czegoś, co prowadzi nas do budowy wspólnego dobra. Te 3 zasady odnoszą się do megalomanii Boga Jahwe. Z tych 10 głównych zasad, te 3 pierwsze odnoszą się do tego, aby połechtać ego Boga. To jest z najważniejszych rzeczy, to jest najważniejsze. Już na sam początek. To jest coś, co mnie uderzyło, na przykład.
Tak, a ja tu nawet bym to zaczepił, czy tam ugryzł, tak, takiego słowa bym użył, od jeszcze innej strony. No bo tak, zgadzam się, że jak najbardziej tutaj zaczynamy z grubej rury, że sam początek jest tak dla czczenia, że ja jestem tym wielkim Bogiem i mi się wszystko należy i tak dalej, ale ja bym tutaj miał ten problem z tym dekalogiem jako prawem, które miałoby obowiązywać, że od prawa, które miałoby obowiązywać, ja bym jednak wymagał, żeby ono było względnie uniwersalne. A w tym momencie, jeżeli nie wierzysz w tego Boga, jeżeli uważasz, że on nie istnieje, to prawo jest dla ciebie no, bez sensu. To prawo po prostu nie działa, tak? Więc bym wolał prawo, które nie nawiązuje w każdym swoim przepisie, że rób to, bo Bozia będzie smutna, tak infantylizując, tak?
Pewnie, oczywiście. A co do jeszcze drugiego, to co mnie przychodzi na myśl, nie będziesz brał imienia, pierwszego, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A jednocześnie Bóg Jahwe ma być Bogiem jedynym według nauczania chrześcijańskiego. No to o co tu chodzi? Albo są jacyś inni bogowie, albo ich nie ma.
Z tego co pamiętam, jeżeli źle pamiętam, to niech mnie ktoś tam na czacie czy zadzwoni, mnie poprawi, ale modlitwa Szma Izrael, czyli ja jestem Bogiem jedynym, to jest 9 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, a dekalog to jest 8. Więc to jest taka późniejsza interpretacja.
Ale swoją drogą Biblia też zawiera wzmianki o chociażby Bogu Kemoszu i Bogu Milkomie, czyli...
O Baalu.
Tak, o Baalu, tak. Kemosz, Milkom był ohydą ammonitów i tak dalej.
No, jest
to,
też...
to wszystko jest też dowodem na rodowód Boga Jahwe, na pochodzenie tego kultu, który wziął się z kultu politeistycznego.
Ja bym jeszcze dodał lepszy fragment, bo masz w Księdze Wyjścia, jak tam Mojżesz tam idzie do Faraona, jest tam fragment, uczynię sąd nad bogami Egiptu, czyli on nawet uznaje, że w Egipcie są bogowie, nie? Że jest politeizm. Że nie nad Egipcjanami, którzy wierzą w nieistniejących bogów, tylko nad bogami Egiptu. Tam jest wprost. I generalnie badacze Biblii twierdzą, że no Biblia jest dowodem na to, że tam najpierw był politeizm, potem był tak zwany henoteizm, czyli wierzymy w to, że jest wielu bogów, ale czcimy tylko jednego i dopiero tam to ewoluowało do monoteizmu na jakimś tam dalszym etapie. I że to da się treści wywnioskować. Tak?
Pewnie, co swoją drogą jest też, myślę, ogólnie tematem na osobny odcinek.
No, na pewno.
To tak, zaczynając myślę od rzeczy, które akurat myślę, można by uznać za korzystne, przyjrzyjmy się, co nam Biblia proponuje. Bóg na przykład mówi nam, żebyśmy nie oszukiwali przy handlu. Co możemy przeczytać w Księdze Kapłańskiej, rozdział 25? Że nie miej dwóch różnych odważników, nie oszukuj, nie kantuj, bądź uczciwy. No to okej. Zgoda, jak najbardziej. Z rzeczy kolejnych, które można określić jako pozytywne, Księga Kapłańska 19 mówi nam, jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. I tutaj myślę, można wywołać do tablicy polską prawicę, która jednocześnie bardzo broni tego, żeby w Polsce mieszkali Polacy, tylko Polacy albo prawie tylko Polacy, a która jednocześnie tak bardzo, bardzo chętnie przywołuje wartości chrześcijańskie. No myślę, powstaje tu pewien dysonans.
Tak, ale dla mnie tu jest dysonans już samej treści, no bo przykazują jako przykład, że traktujcie cudzoziemców dobrze, bo wy byliście cudzoziemcami w Egipcie, ale oni z tego Egiptu uciekli, więc chyba nie byli traktowani dobrze.
No ale może przykład jest taki, że ci Egipcjanie byli źli, więc nie bądźcie jak Egipcjanie, tylko wy bądźcie dobrzy.
No może i tak.
Księga Kapłańska 19. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągać winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu. Ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Prawo fajne, jak najbardziej, coś, czego myślę, też sami chcielibyśmy u siebie, ale nawet już w tym krótkim fragmencie Bóg musiał dwa razy wtrącić, ja jestem Pan.
No, a mnie w tym fragmencie uderza co innego, bo ja kiedyś na swoim prywatnym kanale omawiałem ten krótki fragment, a dokładnie jego końcówkę, bo tam, że nie będziesz, jakbyś mógł przeczytać ostatnie zdanie jeszcze raz, bo tam jest coś... Co mnie uderzyło.
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz...
O właśnie to, do synów twego ludu, czyli do obcych możesz mieć urazę. O tej chodzi, że to jest takie trochę ksenofobiczne, nie? Że to nie jest, nie będziesz, to nie są prawa człowieka, tylko prawa twojego ludu, tak? Masz, jeżeli ktoś jest innowiercą, co zresztą i szerzej z innych przepisów wynika, no to możesz go traktować gorzej. To dla mnie jest też słabym prawem.
A swoją drogą Bóg też gdzie indziej mówi, że będzie nienawidził ludzi do kilku pokoleń dalej i że dopuszcza w ogóle taką możliwość.
Tak, i to jest w ogóle z tym nienawidzeniem do bodajże czwartego pokolenia, to jest w tym długim, pełnym dekalogu w Księdze Powtórzonego Prawa. Chyba przy tych obrazach właśnie, że jak tam będziesz czynił obrazy dla innych bogów, to cię będę nienawidził do czwartego pokolenia, chyba jakoś tak. Ale w każdym razie w tym fragmencie tak. jest to o tym nienawidzeniu do czwartego pokolenia.
Dobrze, ale żeby nie było tak różowo, to przyjrzyjmy się teraz czemuś, co przynajmniej dla mnie jest odrobinę osobliwe. Księga Kapłańska 19 mówi nam: będziecie przestrzegać moich ustaw, nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt, nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna, nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Czy uważasz, Adrian, przede wszystkim, że prawo państwowe powinno ingerować w to, jak rolnik może rozporządzać swoją ziemią? Czy to jest coś, czym prawo powinno się zajmować?
W pewnym stopniu tak, mimo wszystko, ale no może nie aż tak sztywno.
No okej, jeśli miałby być trucicielem, używać nawozów sztucznych w kosmicznych ilościach i to by na przykład wpływało do wód gruntowych, to okej, kto mogłoby to kogoś zatruć?
Że jest tam jakaś agencja unijna do spraw leków i czegoś tam. Tak. Jest sanepid, tak, no w jakimś tam stopniu, żeby właśnie nie szkodzić krajowi i tamten, ale to, co akurat trzeba obsiewać?
Tak, jeżeli na jednej połowie pola chciałbym wysiać jeden rodzaj ziarna, a na drugiej połowie drugi?
No to tak swoją drogą to chyba jest w ogóle korzystne dla pola, żeby zmieniać zasiewy, a nie całe. No,
bardzo możliwe.
Bo tam była ta trójpolówka kiedyś słynna.
Tak. Tak, to, no to akurat też był element zostawiania kawałka pola, aby odpoczął, żeby nie zużywać gleby tak szybko. Chociaż rzeczywiście coś tym może być. Ja tutaj ekspertem od rolnictwa jestem, więc może tutaj nie będę się mądrzył, ale to tak dość dziwne, żeby prawo, które. Żeby prawo regulowało że na połowie pola to mogę zasiać, a tego nie mogę. No, no okej, być może to dla Boga było ważne, a my tego nie rozumiemy. Jeżeli ktoś z widzów wie, o co w tym chodzi, no to tak jak mówiliśmy, telefony są wolne, chętnie usłyszę wyjaśnienie.
No, ale cóż, zgodnie z tym prawem, jeżeli chrześcijanin chciałby tam przestrzegać wszystkich przykazań z dekalogu, no to praktycznie nie może nosić żadnych skarpetek, bo prawie wszystkie są z dwóch rodzajów nici, tak? Na przykład tam bawełna plus elastan, czy coś takiego.
Tak.
Tylko 100% bawełna, spoko, no, się z jednego rodzaju nici, ale już pomieszane nie ma opcji.
Dlaczego to miałoby być obraźliwe dla Boga w jakikolwiek sposób, to nie wiem. Może Bóg ma jakieś bardzo, bardzo dziwne upodobania i nie uważa nas za godnych tego, aby nam to wytłumaczyć. No okej. Okej, okay, może jego sprawa.
No dokładnie. Niezbadane są wyroki boskie. Tak.
Dobrze, a czy na przykład uważasz za stosowne, aby prawem nakazywać ludziom, w jaki sposób mają się ostrzyć, jaką mają mieć fryzurę? Gdybyś miał pisać kodeks karny czy kodeks cywilny i miałbyś ograniczoną ilość miejsca, to czy uznałbyś to za zasadne, regulowanie ustawą, regulowanie kodeksem, w jaki sposób, co obywatel może mieć na głowie i co może zrobić z włosami?
To jest dobre pytanie, bo bym musiał mieć jakiś szerszy kontekst, jaki mam cel w tym, tak? Ale raczej, żeby to nakazywać ogólnopaństwowo, to nie, na przykład nie mógłbym zarządzić, że wojskowi mają mieć jakieś fryzury, czy coś takiego, nie? Że znalazłbym jakieś zastosowanie do konkretnych grup, ale ogólnie, że nie wiem, że w naszym kraju nikt nie będzie tam miał długich włosów czy coś. No
okej, okay, dobra, w wojsku to może mieć sens, nie wiem, że podczas walki nikt w żołnierza nie złapał za długie włosy, okej. Okay. To dlatego mają mieć krótkie.
Ale mówię, że w jakichś konkretnych zastosowaniach, ale także ogólnie, czy nie wiem, powiedzmy pracownik gastronomii, żeby miał krótkie włosy, że tam do jedzenia mu nie wpadały, nie?
Tak, albo
że może się nosi jakieś tam czepki takie, raczej.
No dobrze, ale tutaj Biblia nam mówi jasno i konkretnie, Księga Kapłańska 19, nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie, nie będziesz golił włosów po bokach brody.
I podobno, tak bo żeby wytłumaczyć, dlaczego to tak jest, bo się interesuję tymi tematami, tak oglądam różne kanały różnych biblistów i podobno, tutaj się powołuję na doktora czy profesora Sławomira Poloczka, on jest jednym ze współprowadzących podcast historyków, podobno jakieś tam sąsiednie ludy w ten sposób się goliły, i dlatego Jahwe zabronił, żeby oni nie byli tak jak tamci, nie? Że to też jest tak trochę wyraz tego czczenia innych bożków, nie? Że oni tam czczą Baala i obcinają włosy w ten sposób, no to wy czcicie Jahwe i tak się nie możecie obcinać.
Czyli taki trybalizm.
Taki trybalizm.
Tak, że pokazanie, że nasza racja jest mojsza niż twojsza. I że my jesteśmy lepsi, a oni są gorsi. Tutaj chciałbym się odnieść do komentarza, który nam się tu pojawił na ekranie. W raju ateizmu u Kima fryzury są tam, chłopcy, regulowane. No zgoda, w Korei Północnej fryzury są regulowane z tego, co wiem, no ale wyjaśnij nam, co z tego wynika. Jeżeli ci chodzi o to, że Korea Północna jest krajem ateistycznym i tam fryzury są regulowane, no, ale my nigdzie nie powiedzieliśmy, że Korea Północna jest pozytywnym przykładem kraju według nas. Jest dużo innych krajów, gdzie znaczny odsetek obywateli jest niewierzący i gdzie po pierwsze panuje wolność wyznania, co my popieramy, a po drugie te kraje cieszą się o wiele większym stopniem wolności niż Korea Północna. Także no. jeżeli chciałbyś, to zadzwoń i sprecyzuj o co miałeś na myśli i co chciałeś przekazać.
Ja dodam nawet, że my nie powiedzieliśmy też, że prawo ateistyczne jest lepsze od boskiego, tylko zastanawiamy się, czy akurat to biblijne ma zastosowanie. Więc to jest otwarta sprawa, jakie prawo jest dobre. Tak? Bo może to jest dobre. No na razie rozważamy, jeżeli macie zdanie, że jest dobre, że powinniśmy się do niego stosować, zapraszamy do kontaktu, tak, dzwońcie.
Chętnie pogadamy. Jak również, jeżeli macie pomysł, skąd wziąć najlepsze możliwe prawo, I chcielibyście wytłumaczyć, dlaczego tak uważacie, to oczywiście też linie telefoniczne nasze są czynne i otwarte i zapraszamy do kontaktu. Gdybym też ja pisał kodeks karny, to czy cywilny, czy jakikolwiek inny, obowiązujący nas wszystkich, to myślę, że ustalanie diety dla obywateli byłoby raczej na dość niskim stopniu priorytetu, gdybym miał ograniczone miejsce na to. Natomiast jeżeli chodzi o to, co lud Boży może jeść, to Bóg nie szczędzi tutaj zapisów na ten temat. Chociażby jak przeczytamy Księgę Kapłańską. Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta. To jest tracice i które przeżuwa. Ale następujących zwierząt mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli. Wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta. Będzie dla was nieczysty. Świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta. Będzie dla was nieczysty. Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie nieczysty. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny. Są one dla was nieczyste. Dlaczego Bóg uparł się tak bardzo na te kopyta, to nie rozumiem. Może ty, Adrian, masz pomysł?
No tutaj też mogę się powołać na Sławomira Poloczka i tu w ogóle ja słyszałem kiedyś teorię, że to chodzi o to, że to jest tak, że ci ludzie byli głupi i nie wiedzieli, jak to tam kontrolować, ale że te zwierzęta, które tu są nazwane nieczystymi, po prostu zawierają pasożyty, które mogą ludziom szkodzić, to jest po prostu dla ich dobra, także te przeżuwacze z rozdzielonymi kopytami są bezpieczne. Mhm. I na przykład, a wieprzowina nie, bo tam ma jakieś owsiki czy coś, czy no nie wiem w każdym razie, ale że są jakieś pasożyty, które są w wieprzowinie, dlatego na przykład my obecnie mamy kontrolę weterynaryjną, tak, żeby wieprzowinę do sprzedaży tam dopuścić, ale okazuje się, że to też jest rybalizm, bo badania archeologiczne wykazują, że w tych miejscowościach, gdzie żyli protoizraelici, jest dużo mniejszy odsetek kości świńskich, a w otaczających ich filistyńskich tych wioskach jest duży odsetek tych, znaczy duży, w sensie większy niż w tych żydowskich, nie? Że tam ci jedzą świnie, to my nie. To też jest rybalizm.
Tak, to do czego mówiłeś, jeżeli chodzi na przykład o zapobieganie chorobom, to tak, może być to w tym element wytłumaczenia. Jak również na przykład w nakazie powstrzymywania się od krwi, który dzisiaj na sztandarach mają świadkowie Jehowy. Bo jeżeli tak, ktoś upuścił krew ze zwierzęcia, to tam szybko rozwijały się bakterie i przez kontakt z tą krwią można się było zatruć. Zgoda, okej. Okay. Czyli po prostu taki element dydaktyczny, no ale... Szkoda, że Bóg nie pomyślał o tym, że za długi, długi czas ludzie wciąż będą te przepisy czytać i wciąż będą się na nie powoływać w zupełnie innych warunkach cywilizacyjnych. Ludzie powołując się na tego Boga będą mówić innym ludziom, że to wciąż jest aktualne i powinni tego przestrzegać. I że będzie to wyglądać co najmniej dziwnie. No, gdy... Ja jestem o wiele mniej inteligentny od doskonałego Boga, ale myślę, żebym o tym pomyślał.
No dokładnie.
Dalej, Księga Wyjścia 21. Jeśli by wół pobudł mężczyznę lub kobietę, tak iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie wolny od kary.
Tak, no odpowiedzialność zwierząt to jest piękna rzecz, tak. No dzisiaj raczej się zgadzamy z tym, że nie wiem, jeżeli czyjeś zwierzę zrobi szkodę, no to jest winny właściciel, że tego zwierzęcia nie upilnował, a nie to zwierzę, tak. No nikt, nie wiem, nie wsadza psa do więzienia, że kogoś pogryzł, czy coś tego typu. Bo no wiemy, że zwierzę to jednak ma inny poziom rozumowania, że tak to nazwę, oględnie mówiąc.
No być może chodziło też nie o zabezpieczenie ludzi przed niebezpiecznym zwierzęciem, no ale myślę, że zwierząt przede wszystkim można pilnować, że Bóg mógłby tym ludziom nakazać, że pilnujcie swoich zwierząt, a nie czekajcie, aż ono wyrządzi szkodę.
Aczkolwiek tutaj też można na obronę dodać kontekst tamtych czasów, tak, jak to się odbywało. I z tego, co też się interesowałem, no w tamtych czasach nie obowiązywały pastwiska grodzone, tak jak dzisiaj, tylko raczej wypas taki wolny, że nie wiem, puszczało się tego wołu do lasu, niech on sobie tam szuka jedzenia, a tylko na zimę ewentualnie ich zamykano w jakichś tam stodołach czy coś, no ale tam w tamtym klimacie to też nie było zim, więc on praktycznie całorocznie gdzieś on sobie mniej więcej luźno chodził. Więc ewentualnie to było zabezpieczenie czegoś takiego, nie? Że nie pilnuję. Ale no też w jakiś sposób te stada przeganiano, nie? Tak jak potem narodził się ruch kowbojów w Stanach, nie? Że przeganiali na koniach te stada bydła.
Tak, tutaj pisze do nas na czacie doktor Onkelap, że moralny Bóg zabroniłby mordowania zwierząt przede wszystkim. Oczywiście, tutaj pełna zgoda.
To tak.
Tak, to się, myślę, że się jak najbardziej zgadzamy. A jeżeli chodzi tak, Artur, nie mam 893. Ja do was, chłopaki, nie zadzwonię, bo po prostu nie warto dzwonić do kogoś, kto banuje oponenta w dyskusji, bo sobie nie radzi. No, my tutaj naprawdę
on nawiązuje do tego, że ja go zbanowałem na moim kanale. Ty, chłopie, używałeś gruźb karalnych. Więc ja ciebie nie zbanowałem za twoje argumenty. Więc no. To jest moja odpowiedź na Artura.
No, tego kontekstu nie znałem, także jeżeli Artur chciałby spróbować w sposób kulturalny i merytoryczny, to linia telefoniczna jest otwarta. Poprosimy tylko poprosimy oczywiście w sposób, którego byśmy oczekiwali, kulturalnie i rzeczowo.
Bez odwoływania się, obrażania, ataków ad personam i tak dalej. Wtedy chętnie pogadamy. No i tutaj jeszcze tak wracając do kontekstu, który nam Artur przerwał, no to tak, jak najbardziej. No, Bóg, zwłaszcza taki, który stwarza świat, który jest wszechmogący i który może zmienić zasady tego świata, no, jak najbardziej powinien doprowadzić do tego, żeby nie trzeba było zabijać zwierząt również, nie tylko ludzi.
Tak. Piotr Maniawski pisze, katolicyzm twierdzi, że te prawa były tak prymitywne, bo Bóg dopasował je do poziomów współczesnych. Dlatego potem zrobił reformę Jezusową. Tak, tak, słychać takie tłumaczenia ze strony katolików, tylko jeżeli sami poczytamy Nowy Testament i słowa Jezusa, to Jezus wyraźnie podkreśla aktualność praw starotestamentowych.
Tak, ani kreska, ani jota nie zostanie zmieniona, tak. Nie przyszedłem znieść prawo, tylko je wypełnić. No jest tego pełno.
A gdyby ktoś cokolwiek zmienił, to będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim.
Więc no to raz, że jest argument fałszywy. Dwa, że myślę, że też jest lekkim błędem nazywanie tamtych ludzi prymitywnymi. Bo no po prostu żyli w innych, technologicznie bym to przede wszystkim nazwał, czasach, a niekoniecznie kulturowo.
Dawid M33, bardzo się cieszy z naszej reaktywacji i życzę nam powodzenia. Bardzo dziękujemy, a największe tutaj szanse w dalszym rozwoju dajecie nam wy, oglądając nas, lajkując, udostępniając w mediach i dzwoniąc do nas.
Tak, a możecie również bardziej bezpośrednio nas wesprzeć, pisząc na rekrutację, tak?
Na rekrutację.
I też na naszym miejscu na przykład.
Które wspomnimy na koniec.
Jasne.
Okej. Kontynuując temat roślinek, rolnictwa i tak dalej, nie zasiejesz w swojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. Nasiona posiane i zbiory w winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełn i lnu. Czyli tutaj mamy powtórzenie z Księgi Kapłańskiej 19 i kolejną dość taką intrygującą regulację dotyczącą uprawy ziemi. Masz pług, chcesz to pole przeorać, jakieś zwierzątka do tego zaprząc wykorzystać, no to wół i osioł jednocześnie być nie mogą. Dlaczego?
No tak.
No tak.
Tu miałem też okazję już odpowiadać na ten argument gdzieś tam w komentarzach kiedyś i argumentacja była taka, czy to nawet nie było w komentarzach, tylko na jakiś forum gdzieś czytałem. W każdym razie argumentacja była taka, że no, ludzie byli tak głupi, żeby nie wpaść na to, że wół jest silniejszy od osła, to razem sobie nie poradzą, nie synchronizują się, ale no, mamy pługi z różnych czasów i były uprzęże, które pozwalają na to, żeby jedno zwierzę ciągnęło silnie, drugie słabiej. Da się to tak zrobić, tak? Odpowiednio tam sznurki pozaczepiać i tak dalej, więc to nie jest problem. Więc tutaj Jest to tłumaczone przez teologów, że chodzi o to, że te wszystkie przepisy, żeby nie łączyć czegoś z czymś, mają jedno przesłanie, żeby właśnie się nie mieszać, żeby Żydzi byli tak jakby swoim narodem, a nie mieszać się z innymi narodami tworzyć taki homogeniczny organizm. Natomiast jeszcze śmieszniejszy słyszałem argument co do tego ubrania z lnu i wełny. Bo podobno len się pierze w wysokiej temperaturze, a wełny w niskiej albo odwrotnie. Bo inaczej tam to się zmychłaci czy coś. Tak, w starożytnym Izraelu w rzece pierze się w wysokiej temperaturze, no na pewno. No. Może jeszcze korzysta z niechlorowych detergentów. Tak?
A też wspominając o tym, co ty przed chwilą powiedziałeś, czyli o kierowaniu prawa do Żydów, no to pytanie, czy ten Bóg kieruje to prawo do Żydów, czy do całej ludzkości? Czy on kocha tylko Żydów i tylko Żydzi są narodem wybranym, czy on kocha całą ludzkość?
No, czytając Biblię można wywnioskować to pierwsze, ale tu zaraz znowu padnie ten argument, że Jezus tam znowu zmienił, że rozszerzył, nie?
Tutaj do nas Zizi Spontan pisze: Bóg mógłby zmienić zasady życia na ziemi, nawet prawa natury, ale po co? Każda zmiana zniszczyłaby doczesny łańcuch pokarmowy, środowisko, klimat i tak dalej. No to myślę, że Bóg mógłby stworzyć wszystko w taki sposób, aby nikt nikomu nie szkodził, aby zwierzęta nie musiały się nawzajem zjadać i tak dalej, żeby nie istniały pasożyty. Także od tego bym zaczął. I tak zresztą chyba będzie w niebie, zgodnie z tym, czego nas chrześcijaństwo uczy. Więc to jest możliwe.
Nawet ktoś tam powie, że tak było w raju, ale tam Ewa zjadła jabłko i cały misterny plan siara wam powie w co.
No.
No, oczywiście dobrze. Jest tylko wybielaniem Boga, tak? Żeby nie sprawić, że rajski układ sił, gdzie zwierzęta jedzą, nie zjadają się nawzajem, nie został zaburzony, Bóg po prostu mógł tego nie uczynić. Aż tyle, zero wysiłku. To Ewa zjadła jabłko, okej, to mógł ją ukarać inaczej, nie? A nie sprawiać, że zwierzęta się zjadają nawzajem.
Pozostając tutaj w klimatach kulinarnych, Księga Wyjścia mówi nam: nie będziesz gotować koźlęcia w mleku jego matki.
To jest ciekawe. Ja tak spróbuję sobie wyobrazić tą scenę. Nie bierzesz sobie, masz kozę, ona urodziła jakiegoś małego koźlaka, zabijasz go i doisz tą kozę i gotujesz w tym mleku. Nie? To jest karkołomne przedsięwzięcie.
Dużo tego mleka by było potrzebne i myślę, że to było kompletne marnotrawstwo. Nawet gdyby to był jakiś rodzaj super wykwintnej potrawy, no to myślę, że Żydzi żyjący na pustyni raczej by sobie na coś takiego nie pozwalali, bo oni chcieliby przeżyć po prostu, a nie marnować tyle mleka, żeby ugotować jednego małego koziołka.
No a podobno dzisiaj, tu z kolei mogę się powołać na kanał, nigdy nie pamiętam, Tajemniczy Świat Żydów, to się chyba nazywa, gdzie prowadzi rabin Eliahu Yosef, który jest hasydem i oni tam mają te różne przepisy, to on pokazywał swoją kuchnię, że mają w kuchni 3 komplety noży, desek do krojenia, sztućców, wszystkiego, bo jedno jest do mleka, drugie jest do mięsa, a trzecie jest do warzyw bodajże, żeby nie mieszać żadnego rodzaju mleka, żadnego nabiału z żadnym rodzajem mięsa, że aż tak rozszerzają ten przepis.
Mhm. Tak, o tym sam myślałem, sam też słyszałem, przepraszam. Ale też idąc dalej, Stary Testament reguluje nie tylko to, co mamy jeść, albo przynajmniej to, co Żydzi mają jeść, nie tylko to, co, w jaki sposób Żydzi mają uprawiać ziemię, nie tylko to, w jaki sposób, w jaki mają się golić i strzyc, ale również to, jak dokładnie mają się ubrać. Zrobisz sobie frędzle na 4 rogach płaszcza, którymi się ukrywasz.
Może to mieć w sumie jakiś sens taki nie tyle estetyczny, co funkcjonalny, nie? Że jak płaszcz ma cztery rogi obciążone, to się lepiej trzyma, jak go sobie zarzucisz. To tak bym to mógł widzieć. Ale to też można go związać sznurkiem, też będzie działało.
Być może, tak jak mówiliśmy już, ktoś z widzów zna wyjaśnienie, także zachęcamy do telefonów.
Nie zdziwiłoby mnie, jakby się okazało, że jakiś tam lód poboczny wiązał 6 frenzy albo 3 na przykład, to by 4. Nie zdziwiłoby mnie to, ale nie powołujcie się na mnie, to nie mówię, że tak było. Nie? Tylko biorąc pod uwagę tą wieprzowinę i te inne rzeczy, które wynikło, że tak było, no to tu by mnie to nie zdziwiło.
Dobra, okej. To na razie omówiliśmy rzeczy, które były dość dziwne, ale w sumie nieszkodliwe. Natomiast przejdźmy teraz do rzeczy, które nieco mogą tutaj zasieć niepokój. Na przykład, jeżeli chodzi o takie zjawisko jak niewolnictwo, w całym cywilizowanym świecie zdelegalizowane. Wszyscy, myślę, się zgodzimy, że jest to coś niedopuszczalnego coś po prostu złego. Coś, co nigdy nie powinno się dziać. Natomiast Biblia nie dość, że niewolnictwa nigdzie nie zakazuje, to jeszcze je po prostu dopuszcza i mało tego, że je dopuszcza, to jeszcze reguluje sposób, w jaki niewolników należy traktować. I Księga Wyjścia, rozdział 21. Kto by pobił kijem swojego niewolnika lub niewolnicę, tak, iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu 1 czy 2 dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Czyli niewolnika możesz zabić, ale nie możesz.
Nie no, możesz go pobić, ale żeby przeżył. Przynajmniej 2 dni.
Bardzo jestem ciekawy, jak sprawca pobicia ze skutkiem śmiertelnym tłumaczył się w ten sposób przed sądem. No, że zgoda, pobiłem go, ale nie umarł od razu. Na ile to by było skuteczne dla jego obrony i jak na przykład opinia publiczna na to zareagowała?
No. Jest dobre pytanie. A myślę, że zdążyłaby zareagować jeszcze zanim byś tego niewolnika pobił, tylko już sam fakt, że go masz, byłby problemem.
Tak, no to od tego zacznijmy, oczywiście. Okej, okay, ale jeżeli chodzi też o nasze współczesne przepisy, naszą współczesną mentalność, podejście do innych ludzi, to myślę, że zgodzimy się z tym, że osoby, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, trzeba wspierać, trzeba im pomagać, bo te osoby są po prostu poszkodowane przez los, one cierpią. Takim osobom trzeba wyrównywać szanse, trzeba im umożliwiać jak najbardziej normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jeżeli potrzebują jakiegoś sprzętu to specjalistycznego, chociaż na przykład wózka czy kul, trzeba im to zapewnić. Trzeba im zapewnić rehabilitację. Trzeba, jeżeli potrzebują dostosowania stanowiska pracy, tak najbardziej trzeba to zrobić, o ile tylko jest to możliwe. Po prostu takim osobom trzeba pomagać, trzeba je włączać, a nie wykluczać. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Natomiast co mówi tutaj Biblia, jeżeli chodzi o temat niepełnosprawności? Księga Powtórzonego Prawa 23, jeden z moich ulubionych fragmentów. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
Tak.
Nie rozumiem, czy ktoś, kto w ten sposób jest uszkodzony, nie wiem, nie może się modlić, nie może złożyć ofiary Bogu? Ofiara od kogoś takiego będzie niepełnowartościowa? Obrzydliwa w oczach Pana? Zwrot, który się przewija w Biblii nie raz, nie dwa?
A w ogóle taka ciekawostka historyczna, że w historii Kościoła dzisiaj się chyba już tego nie kultywuje, ale nie mogłeś zostać księdzem i po prostu były badania, tak? Jak miałeś jakieś defekty, to nie mogłeś zostać księdzem. Że nawet katolicy tego przestrzegali, tego przepisu.
Tak, ale jeżeli chodzi o defekty, to na przykład Też w nawiązaniu do tego tematu, jeżeli chodzi na przykład o zawieranie małżeństwa, o ślub kościelny, według mojej wiedzy, jeżeli ktoś jest bezpłodny, to to nie musi być przeszkodą do ślubu kościelnego. Jeżeli tylko nie ukrywa tego przed drugą stroną i ta druga strona wie o tym przed ślubem i to akceptuje, to w porządku, mogą wziąć ślub. Ale jeżeli ktoś zmaga się z niemocą płciową, to to już jest przeszkoda, bo małżeństwo musi być skonsumowane.
Aha. A też słyszałem, że z kolei w drugą stronę. Jeżeli nie jest zdolny do posiadania dzieci, to można unieważnić to małżeństwo, no bo w Kościele katolickim nie ma rozwodów, no ale unieważnienie ślubu jest.
Znaczy, nawet katolicy się bardzo...
Przynajmniej jeżeli to zataił, bo jeżeli...
Tak, znaczy, jeżeli zataił to niepłodność, to myślę, że tak, ale sama niepłodność nie jest przeszkodą do stwierdzenia, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności ślubu, jeżeli tylko nie jest zatajona. A swoją drogą też katolicy bardzo się, Kościół katolicki bardzo się też broni przed stwierdzeniem unieważnienia ślubu, no bo unieważnienie oznacza, że coś było ważne i przestało być. A zgodnie z katolicką nauką małżeństwo raz zawarte jest nierozerwalne. Więc oni nie mówią unieważnienie, tylko stwierdzenie nieważności, że podczas zawierania małżeństwa istniała jakaś przeszkoda i tego małżeństwa nigdy nie było, bo nie zostało zawarte w ważny sposób, no tak. Także w ten sposób.
Tak, formułka jest, co Bóg złączył, tego człowiek ich nie rozdziela, więc oni tak jakby mówią, że Bóg nie złączył nigdy. Mm. Że on wiedział od początku, myśmy nie wiedzieli, stwierdziliśmy, że niby jest to małżeństwo, ale to pomyłka nastąpiła. Nie?
O, tutaj, użytkownik do nas pisze, obejrzałem film w sprawach Chrystusa, uważam, że był średni, ale padł tam jednak ciekawy argument, że miało być 500 świadków zmartwychwstania Jezusa. Jak byście się odnieśli? Moje pierwsze pytanie, jakie jest źródło na tych 500 świadków? Czy to było 500 świadków, czy po prostu jedna osoba, która twierdzi, że było 500 świadków? A jeżeli ta jedna osoba twierdzi, to na jakiej podstawie? Chętnie zapoznamy się z dowodami.
No ja akurat tak się składa, że wiem, na co się tutaj ten nasz komentujący powołuje i jest tak, jak mówisz, Witek, jest jedna osoba, która tak stwierdziła, że tak było, to jest święty Paweł dokładnie. W jednym z listów było napisane, że tam po zmartwychwstaniu się ukazał najpierw Kefasowi, potem komuś tam, potem 500 naraz i w końcu mi, uranionemu płodowi tam w tej drodze do Damaszku. Więc to jest jedna osoba, która twierdzi, że było 500 świadków.
Także myślę, od tego należy tutaj zacząć odpowiedź. Czy to była jedna osoba i na ile możemy tej osobie wierzyć? Czekaj, mamy kolejny komentarz. Jaki jest sens brać w ogóle ślub? Nie można być tak ze sobą, poza tym sama przysięga małżeńska to jakaś kpina. Jak można przysięgać, że będzie się z kimś do końca życia, a przecież tego nie wiemy. To jeżeli ktoś chce, no to jest sprawa tych ludzi.
No tak, ale to też no, na tym trochę polegają przysięgi, nie? Że nie wiesz, czy coś zrobisz. Jakbyś zrobił, no to nie byłoby potrzeby, jakbyś wiedział z góry, że nie wiem, obiecuję, podpisujesz umowę z bankiem o kredyt, no to tak jakby obiecujesz bankowi, że spłacisz, no nie wiesz, czy nie stracisz pracy, czy coś nie wyjdzie, że nie spłacisz, no ale obiecujesz, że to zrobisz. Więc to jest tak jakby przyjęte zobowiązanie. Tak. Zresztą z tego, co zapamiętam, no jest w przysiędze, że ślubuję ci wierność i uczciwość, coś tam tego typu.
Tak, że ale myślę, wiem, o co może chodzić tutaj naszemu widzowi. Zobacz, jeżeli na przykład bierzesz kredyt w banku, to może się zdarzyć, że stracisz pracę, no to możesz ubezpieczyć kredyt na przykład od utraty pracy. Można się tutaj zabezpieczyć przed taką rzeczą. Ale jeżeli na przykład weźmiesz ślub kościelny w kościele katolickim i na przykład druga osoba cię porzuci, odejdzie od ciebie, no to twój ślub wciąż jest ważny i nie ma możliwości, żeby to cofnąć. No tak. I zgodnie z prawem kanonicznym drugiego ślubu już wziąć nie możesz, a gdybyś wszedł w związek z drugą osobą i nie byłoby to białe małżeństwo, no to będzie to cudzołóstwo. I nie masz już ucieczki, bo przysięgałeś bezwzględnie.
No tak, i tak teraz jak powiedziesz o tym ubezpieczeniu, no to w sumie też taka formuła ślubu nie daje żadnego zabezpieczenia przy rozwodzie, nie? My mamy prawo ślubu cywilnego, które jednak tam dzieli ten majątek i tak dalej i daje to zabezpieczenie przy rozwodzie. A tutaj no jeżeli na przykład, nie wiem, jesteś zależny od współmałżonka, bo ten współmałżonek pracuje, a ty nie, a ty na przykład zajmujesz się domem czy coś, no to trochę masz problem, tak? Jak chcecie się rozstać.
Księga Powtórzonego Prawa 25. Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. Czyli tutaj tak,
bardzo lewiratu to jest.
Tak, prawo Boże bardzo konkretnie ingeruje w prywatne życie ludzi. No w takie już bardzo prywatne, osobiste sprawy, jak związki i to, co w tych związkach ludzie mają robić, a czego nie mają. Jaka z tego korzyść dla dobra ogółu? No taka, żeby nie zaginęło imię twojego brata w Izraelu.
Tu warto widzą tak jakby przybliżyć, czym jest prawo lewiratu, bo nie każdy musi wiedzieć. Chodzi o to, że w biblijnej biologii to nie działa tak, że dziecko dziedziczy połowę genów po swoim ojcu, połowę po matce, ale że dziecko, które spłodzi młodszy brat danego rodu, będzie dzieckiem tego pierworodnego, tak? Że ona po to ma się ożenić z młodszym bratem, żeby mieć dziecko z tym mężem, z którym nie zdążyła mieć, zanim on umarł. Bo tak działa biologia najwidoczniej w Biblii.
Tak, i żeby podtrzymać, powiedzmy, nazwisko, żeby imię twojego brata nie zaginęło w Izraelu.
Tak. I też tak swoją drogą, bo tu jest usprawiedliwienie dla tego przepisu, żeby żona ponownie wyszła za mąż, no bo nie było systemu emerytalnego, więc ona nie miała żadnego zabezpieczenia, chyba że miała dzieci. Więc to jest sens, żeby ona miała te dzieci, że po prostu na starość miał się kto nią zająć, ale dlaczego akurat musi to być brat, no to już jest kontrowersyjne.
To też, jak sama Biblia wskazuje, aby nie zaginęło imię w Izraelu, czyli też element prawa pisanego przez facetów dla facetów.
No tak.
Ten sam rozdział 25 Księgi Powtórzonego Prawa. Jeden z moich absolutnie ulubionych fragmentów. Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich, i chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę. Nie będzie twoje oko miało litości.
Co właściwie ma oko do odcinania ręki, tak swoją drogą? To jest jedno dobre pytanie. A drugie dobre pytanie, dlaczego nie ma żadnej kary dla żadnego z bijących się, nie? Bo to też, ona chce go odciągnąć, żeby jej męża nie pobił. Nie?
Tak, jej mąż został napadnięty. Jakiś zbir go bije. A ona chcąc tego bijącego odciągnąć, dotknie go w pewne delikatne miejsca, to należy jej za to odciąć rękę. Za to, że broniła swojego męża przed napaścią.
A ciekawe, co by zrobili, jakby go kopnęła, a nie chwyciła ręką. Tak. Nie?
Można tutaj cofnąć się o trzy rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa. Rozdział 22. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 cyklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swoje życie.
No tak, bo jeszcze w żydowskim prawie można było porzucać listem rozwodowym. A to, że się płaci ojcu za kobietę, no to też jest ciekawy przepis tamtych czasów, co można trochę usprawiedliwiać też brakiem socjalu, nie?
Można tego bronić, że wiadomo, wiadomo inne czasy, że potem nieczystej już nikt by nie chciał i by została sama, a dla niej to by oznaczało brak źródła utrzymania, bo przecież nie miałaby męża.
To nawet nie chodzi dla niej. Tylko, że ojciec z domu ojca jest zabierana, więc on ma jedną parę rąk do pracy mniej. Więc dlatego to ojcu się płaci takie odszkodowanie za to, że już mu tam nie będzie, nie wiem, przędła wełny córka. Więc dlatego te tam 50 cyklów srebra. Ale no to, że kobieta, która została, znaczy to też zależy, jak interpretować ten fragment. Można interpretować tak, że została, no po prostu dobrowolnie, tak, odbyli ten stosunek, ale można też to tak interpretować, że została przez niego wykorzystana seksualnie.
Ja to tak rozumiem, przemoc seksualną i z dzisiejszego punktu widzenia artykuł 197 kodeksu karnego.
No i wyobraź sobie taką sytuację, nie, że kobieta została wykorzystana seksualnie i musi z tym człowiekiem, który ją wykorzystał, żyć do końca życia, tak?
Tak, że z tym potworem, który i taką krzywdę zrobił, musi zostać do końca i nikt jej tutaj o zdanie nie pyta.
Bo jeszcze bym rozumiał, że dla niej płaci te 50 cyklów srebra, czy ileś tam odszkodowania za to, co jej zrobił. No to jeszcze bym zrozumiał, ale że nie tylko raz jej zrobił krzywdę, ale może ją krzywić całe życie, bo jest jego. Tak? Bo w pewnym sensie, no może aż to takie hardkorowe nie było, jak w niektórych kulturach, że żona jest de facto własnością, ale dużo od tego się nie różni. Ma trochę lepszy status od niewolnicy, ale no, nie jest też w pełni, nie może sama o sobie stanowić tak w pełni.
A jeszcze gdy na przykład facet upatrzył sobie ją jako przyszłą żonę, to mógłby z tej furtki skorzystać, żeby pominąć, powiedzmy, oświadczyny.
A to też jest ciekawa sytuacja. Tak w ogóle ciekaw jestem, jaka jest wycena, tak jakbyś chciał sobie normalnie wziąć za żonę. Tak przychodzisz do rodziców, chcę tutaj twoją córkę, dobra, to w posagu daj mi 100 cyklów srebra. No to następnego wieczoru idziemy ją wykorzystać, płacę tylko 50, nie? Promocja. Tak też to można wykorzystać. W ogóle ten przepis jest też słaby, dlatego że nie bierze pod uwagę inflacji.
A no to
dzisiaj może to jest mniej warte. Powinno być, że równowartość najniższej krajowej z 3 miesięcy, czy coś. Jakoś tak lepiej zabezpieczyć. Nie?
Mamy komentarze. Misio z dzisio 8236. Ciekawa teoria biblijna z DNA i komórkami. No brzmi ciekawie, gdybyś chciał rozwinąć temat, to telefony mamy otwarte. Zapraszamy cię do telefonu.
No tak.
Tutaj GRGRMJRSK. Moim zdaniem profesor Majewski rewelacyjnie tłumaczy zawiłości Biblii. W skrócie twierdzi on, że wiele trudności z jej lekturą wynika z tłumaczenia oraz nieporozumień interpretacyjnych. Tylko zauważ tak. Jeżeli Bóg rzeczywiście poprzez Biblię przysłał ludziom prawo, które ma być dla wszystkich narodów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ma być dla całej ludzkości, ponadczasowe, na zawsze, po wieki wieków, aż do skończenia świata, to dlaczego wybrał tak zawodny sposób? Dlaczego wybrał tekst, który, żeby wszyscy ludzie go zrozumieli, musi być przetłumaczony? A najpierw, jeżeli wierzyć Staremu Testamentowi, sam pomieszał ludziom języki, czyli sam stworzył problem, który tutaj ludzie muszą rozwiązać. Muszą ten tekst tłumaczyć. A tłumaczenia mają to do siebie, zwłaszcza tłumaczenia wielokrotne, że nie da się jeden do jednego oddać oryginalnego sensu. Zawsze w tłumaczeniu może wyjść jakiś błąd. Może nastąpić jakaś zamiana. Może bardziej celowa, może mniej. Może zawsze jest takie zjawisko, że w oryginalnym języku jest wieloznaczność, której nie da się oddać w języku docelowym. Jak na przykład początek Ewangelii Świętego Jana, że na początku było słowo. W oryginalnym greckim tekście tam jest logos. To słowo to jest słowo logos. I logos rzeczywiście można przetłumaczyć na polski jako słowo, ale greckie logos jest o wiele pojemniejsze od polskiego słowa, bo logos może znaczyć również nauka, może znaczyć również poznanie. A po naszemu mamy po prostu słowo. Zobacz, ile tutaj już sensu ginie. I także jeżeli to, że problemy z są problemy z tłumaczeniem, które są tutaj przy Biblii, przy jej tłumaczeniach, no to jest to problem, który Bóg sam nam zafundował, więc nie powinien mieć do nas ludzi o to pretensji. Takie jest moje zdanie. Zarówno jeżeli chodzi... Tak, Adrian?
Bo Misiesz dzisiaj się powołał na profesora Majewskiego.
Tak.
I tenże profesor Majewski też tłumaczył, że w wielu miejscach to nawet nie jest kwestia tego, że mamy problem z poprawnym tłumaczeniem, co mamy nawet problem z tym, że te źródła no, nie są na tyle wyraźnie czy dobrze przepisane, że nie wiemy nawet, co tam właściwie jest napisane. Mhm. I w paru miejscach mówi, że jedno tłumaczenie ma zupełnie inne słowo, ponieważ jakiś tam znak, jakąś tam kreskę zinterpretowali jako literę, która jest tam krótszą kreską, a być może była tam litera, która była dłuższą kreską, czy tam jakąś tam zakrzywioną, że pokazywał na swoim kanale, wyświetlał, jak się te litery mało różnią i że to jest już zupełnie inne słowo, jeżeli mamy tą inną literę, nie?
No tak, tylko to pytanie, dlaczego w ogóle wierzyć Biblii? Bo nawet jeżeli założymy, że w tych oryginalnych tekstach rzeczywiście było zapisane to, co Bóg ludziom podyktował i co Bóg chciał, żeby było zapisane, to jeżeli dzisiaj do dyspozycji mamy tylko coś, co do czego nie jesteśmy pewni, czy to zawiera oryginalny tekst, no to dlaczego w to wierzyć?
No tak, no jest taka opcja, że tam my się czepiamy, że ten przepis był zły, a być może w oryginale on brzmiał inaczej, był jakiś święty, lepszy, tylko że nie mamy dostępu do oryginału. Nie wiemy, jak moglibyśmy go zdobyć.
Zgoda. Jeżeli ktokolwiek z naszych widzów ma tutaj swoje przemyślenie na ten temat, chciałby się czymś podzielić, coś wyjaśnić, telefony mamy otwarte nieustająco.
Dokładnie. Tak swoją drogą sobie pomyślałem, że pierwotnie dekalog podobno był zapisany w kamieniu, no to był bardziej trwały sposób zapisu, ale no niestety się kamyczki zagubiły gdzieś.
Kolejny element regulowania stroju i wyglądu. Księga Powtórzonego Prawa 22. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. A gdzie mamy tutaj wzorzec, co jest ubiorem mężczyzny, a co jest ubiorem kobiety? No,
to, dokładnie. Tak, mi od razu ten się kojarzy z bajką Mulan, że tam się za żołnierza przebrał.
Tak.
Wydawała. No a co? A
gdyby dzisiaj... Coś... Myślę, że gdyby dzisiaj faceci zaczęli nosić coś, co było po prostu modą męską 200 czy 300 lat temu, no to sporo prawdziwych mężczyzn dzisiaj uznałoby ich za zniewieściałych. No to...
Tak, no obcasy wymyślili mężczyźni, buty na obcasie. To nie jest damska moda.
Księga,
mówię, że też pewnie większość tych strojów szlacheckich, kontuszy, nie kontuszy, by dzisiaj było uznane za sukienki.
A księża się dziś sukienki przebierają.
A no w sumie tak.
Przeglądam tutaj, co nam na czacie piszą. Terrakota Pai 6872. Co do interpretacji, problemem jest, skąd mamy wiedzieć, jak co interpretować. Kiedy Biblię czytać dosłownie, a kiedy tekst jest przenośną czy innym zabiegiem językowym. Tak, pełna zgoda. Pełna zgoda. Myślę, że coś, co przenośnia, to jest coś, co dzisiejsi apologeci bardzo chętnie chwytają, aby odepchnąć pewne niewygodne elementy Biblii. Coś, co z dzisiejszego punktu widzenia może być absurdem naukowym, historycznym, coś, co może brzmieć nieprzyjemnie, coś, co może wydawać się okrutne, złe i tak dalej, to żeby powiedzieć, że a to tylko metafora. To jest takie moje przemyślenie na ten temat. To po pierwsze, a po drugie, gdyby Bóg rzeczywiście tutaj chciał stosować metafory czy dosłowne interpretacje, to by jasno napisał, co jest metaforą, a co jest, co należy rozumieć dosłownie. A jeszcze lepiej, gdyby wszystko było napisane dosłownie, żebyśmy nie mieli takich problemów.
No, ja też tutaj bym zauważył, jak to historycznie się kształtowało, bo generalnie im więcej mamy jakichś odkryć naukowych, które nam mówią, jak wygląda świat, tym więcej tutaj teologowie mówią, że to jest jednak metafora. A kiedyś praktycznie cała Biblia była dosłownie, a dopiero z czasem, jak się okazało, że jednak świat działa odrobinkę inaczej niż tam jest napisane, to rzeczy zaczęły stawać się metaforami.
Tak, tak, pełna zgoda. Tak, Marek Rodziewicz 4695. A przykazanie o nieczynieniu obrazów podobizn. No to jest przykazanie, które dotyczy samego sposobu oddawania Bogu czci. No to Bóg może tutaj sam sobie ustalać zasady, w jaki sposób należy mu oddawać cześć, a w jaki nie należy. No to dotyczy, myślę, osób, które chcą temu Bogu oddawać cześć, bo to jest ściśle ograniczone oddawanie czci Bogu. To nie jest coś, co wpływa na życie osób, które czci nie oddają. Także no to już jest sprawa Boga, jak będzie ustalał zasady oddawania mu czci.
No dokładnie. Tak jak na początku mówiłem, że no tu brakuje uniwersalizmu. Tak? Dla kogoś, kto nie uznaje, że ten Bóg istnieje, to przykazanie po prostu nie ma sensu. Zresztą tak paradoksalnie, jak ktoś w tego Boga nie wierzy, to i tak nie będzie robił obrazów. De facto ateiści najlepiej przestrzegają tego przykazania.
Księga Potłuczonego Prawa 21. Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan, Bóg twój, w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę i wprowadzić do swojego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w tym domu, opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją żoną. Jeśli ci się przestanie i obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. No czyli po prostu uprzedmiotowienie drugiej osoby i usankcjonowanie przemocy seksualnej.
No tak, no końcówka jest, ponieważ obcowałeś z nią bez jej woli. Tak. Mało tego, że obcowałeś z nią bez jej woli, to jeszcze zabijesz jej rodziców, bo to też jest w tym fragmencie. I też, co ja bym jeszcze zauważył w tym fragmencie, że jest też sam początek, że jeżeli Bóg tam dał w twoje ręce wroga i pozwolił ci go pokonać, że też nie ma w tym twojej zasługi, nie? No to nie jest tak, że ty jesteś winny, że uczyniłeś komuś krzywdę, tylko to Bóg ci podesłał, więc twoje, nie? Bierz sobie.
No dobrze, to już przeszliśmy przez rzeczy, które są dziwne, które są mniej lub bardziej szkodliwe, a teraz chciałbym sięgnąć po najwyższą półkę. W przeważającej części cywilizowanych, powiedzmy wysoko rozwiniętych krajów świata zgodziliśmy się, że odbieranie życia innej osobie w ramach kary no jest czymś niedopuszczalnym. Że, no, no, że kara śmierci jest zła i że stosować się jej nie powinno. Tak jak w Unii Europejskiej chociażby wszystkie kraje członkowskie nie mogą stosować kary śmierci w czasie pokoju. Polska w 1997 roku uchwaliła nowy kodeks karny, który już kary śmierci nie przewidywał, co też było warunkiem przyjęcia nas do Unii Europejskiej. A zobaczmy, co na ten temat mówi Biblia. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krwnobrnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, tak, że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta: oto nasz syn jest nieposłuszny i krwnobrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą go kamieniowali, aż umrze. No, nie wiem, gdyby moje dziecko, nie wiem, wpadło w jakiś problem z alkoholem, w jakieś złe towarzystwo, no to dla mnie ostatnią rzeczą było, o której bym pomyślał, byłoby obrzucanie go kamieniami, aż umrze. W pierwszej kolejności chciałbym spróbować mu pomóc w jakiś sposób. No ale nie wiem, być może nie myślę po Bożemu. Jestem za łagodny.
Być może, no. Ja jakbym miał syna i by zaczął pić, to pierwsze co idę do wójta i mówię tutaj, nie wiem, najpierw jakieś więzienie, może poprawczak, a jak nie, no to tam na krzesło, to wiadomo, no z tego już nic nie będzie, z tego dzieciaka nie wychowujemy, po co. I to wcale nie jest tak, że on się nie słucha dlatego, że ja coś jako rodzic robię źle, nie? No to absolutnie, nie ma takiej możliwości. A w ogóle tego pewnie szatan opętał i tak dalej.
Tak. Dobrze, a Adrian, a jaka by była twoja reakcja, gdyby twój znajomy do ciebie przyszedł i zaczął opowiadać o swojej wierze, o tym, że wierzy w jakiegoś Boga lub Bogów i nawet by cię w pewien sposób zachęcał, żebyś, nie wiem, przyszedł na spotkanie ich grupy, na ich mszę, na ich zebranie czy na cokolwiek i być może zainteresował się dołączeniem do tej religii. W jaki sposób byś zareagował? A przede wszystkim, czy czułbyś jakiś element złości czy agresji w stronę tej osoby? Chciałbyś zrobić mu krzywdę?
Nie, no dlaczego miałbym chcieć mu zrobić krzywdę?
No bo tak ci nakazuje pismo. Jeśli ci będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa, albo przyjaciel tak ci miły jak ty sam, mówiąc, chodźmy służmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi, jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego, nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa, winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
No to ja się zgadzam tylko z frazą, nie usłuchasz go. A reszta to tak trochę nie bardzo. No ale jak następnym razem świadkowie Jehowy zapukają mi do drzwi, to ich zrzucę ze schodu, że skręcili kark, bo to tak chyba trzeba. No.
Dawi M33 pisze, wiecie może, czy podobne niemoralne zakazy są również w innych religiach, na przykład w islamie. No ja o islamie wiem, że zawiera wezwanie do walki z niewiernymi. To wezwanie bywa różnie interpretowane. Czasem bardziej, powiedzmy, bardziej brutalnie, czasami apologeci islamu argumentują, że chodzi tutaj o metody dyplomatyczne. Walki z niewiernymi, czy chodzi po prostu o pokojowe, dobrowolne nawracanie. Jak kto chce to rozumieć, to już jego sprawa, a no, my akurat w stacji, mówiąc o religiach, najbardziej skupiamy się na chrześcijaństwie z uwagi na to, że na naszym polskim podwórku głównie z chrześcijaństwem, i to chrześcijaństwem w wydaniu katolickim, mamy styczność. A islam jest u nas sprawą marginalną, aczkolwiek gdyby ktoś na islamie na przykład się znał i chciał wypowiedzieć się, to zapraszamy. Zapraszamy do telefonu lub na maila na kontakt@ateizm.pl
i chętnie odpowiem na to pytanie prościej. Praktycznie wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, również zawiera się w islamie, ponieważ islam całego Starego Testamentu nie uznaje, ale pięcioksiąg tak, a większość podawaliśmy z Księgi Kapłańskiej Wyjścia, czyli jak najbardziej z pięcioksięgu, czyli jak najbardziej z prawa obowiązującego islam. Więc to tak można na to odpowiedzieć. A islam jeszcze do tego zawiera Koran i tam inne księgi, które też mają swoje przepisy. I tam podobno, zwłaszcza hardkorowo, jest w stosunku do kobiet. I tam można ukamienować z 50 różnych przyczyn. A już za cudzołóstwo to bez problemu.
No dobra, czyli tutaj na przykład sprawę tego, że twój przyjaciel obraził Boga poprzez wyznawanie, oddawanie czci Bogom obcym i zachęcanie ciebie do tego, próbę zwiedzenia cię na złą drogę, za to należy mu się śmierć. A co byś pomyślał o tym, że twój sąsiad na przykład zaczął odkurzać mieszkanie w niedzielę, bo na przykład cały tydzień pracował i tylko w niedzielę ma chwilę, żeby zrobić jakikolwiek porządek.
No to odpowiem, że w niedzielę niech sobie odkurza ile chce, byle w szabat tego nie robił. Tak?
No to zobaczmy, co mówi Biblia o szabacie. Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drzew, do Mojżesza, Arona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki pan wydał Mojżeszowi.
Czy oni nie powinni zaczekać z ukamienowaniem do następnego dnia? No bo z tego, co rozumiem, to zrobili to też w szabat. To trzeba teraz ukamienować. Jeszcze wyszli poza obóz, a ponoć w szabat nie można opuszczać obozu też. Gdzieś tam jest taki przepis.
No to też wspomniałeś o szabacie. Nie wiem, czy byłbyś tak powiedzmy bezwzględny, ale Biblia ci nakazuje. Nie miej litości.
No cóż... Jakbym przestrzegał Biblii, to bym tak robił. Ja nie wiem, dlaczego katolicy jeszcze nie ukamienowali połowy Polski, bo wszyscy coś robią w sobotę.
No a jeszcze patrząc na, też porównując to, co mówiliśmy o początku odcinka, czyli te 10 przykazań w wersji, które znamy wszyscy, mamy tam piąte, nie zabijaj. A tutaj niektórzy dopracowują, że chodzi o nie morduj, ale Bóg po pierwsze tak, sam karę śmierci nakazuje często gęsto, a po drugie sam wymordował niemalże całą ludzkość, zalewając ludzi potopem, bo był z nich niezadowolony, licząc to małe dzieci. Czyli no, władca, który prawo stanowi, ale sam jest ponad nim.
No, ja tu nawet mam jeszcze ciekawsze skojarzenie, że dziecko budowało budowlę z klocków, ale ostatecznie efekt mu się nie spodobał i takie wkurzone rozwaliło w drobny mak. Nie? Dla mnie takie to infantylne jest. Że, no nie wyszło mi to moje dzieło, no to je zniszczę. Tak, nie będę próbował wyremontować, naprawić, coś ulepszyć.
No dobra, okej. Zobacz, dziecko, które jest niezadowolone z budowli z klocków, może wszystko rozebrać i zacząć od zera. Okej, jego prawo. Ale Bóg po pierwsze... On nie rozebrał budowli z klocków, tylko wymordował całą ludzkość, bo taki miał kaprys, bo był z tych ludzi niezadowolony, a po drugie, jako wszechwiedzący, już w momencie stworzenia tych ludzi wiedział, że będzie niezadowolony.
No, to dla mnie to jest... Nie tak, jest wszechwiedzący, to powinien to przewidzieć.
Dla mnie to jest o 3 potęgi wyżej niż niezadowolone dziecko.
No tak. Dlatego ja wolę wersję babilońską mitu o potopie. Bo w wersji babilońskiej, nie wiem, czy znasz tą wersję, bo jest tak jakby prawie, że to samo, tam jeden się na arce ratuje, ale powód zabicia ludzkości jest dużo ciekawszy, bo ludzkość za bardzo hałasowała. Tak. Dlatego chcieli ich zabić.
Swoją właśnie historie babilońskie, historie biblijne i porównanie tych historii to jest też bardzo ciekawa rzecz na osobny odcinek. Mieliśmy na ekranie pytanie do ciebie, Adrian, nie wiem, czy je widziałeś.
Tak, widziałem i... Odpowiem dwojako, bo tam było pytanie o to, czy chciałbym debatować z Karolem Fiałkowskim, ponieważ na swoim prywatnym kanale komentowałem jego podcast na temat tego, dlaczego jest nihilistą, co przez to rozumie. I no, głównie to polemizowałem z tym. Ale tak, no pierwsza odpowiedź, czy chciałbym debatować z kimkolwiek? Nie, odbyłem w życiu jedną, jedyną debatę z apologetami presupozycyjnymi, tak, z pastorami z tej stacji, ponieważ namówił mnie do tego Marcin Gutowski, ale ogólnie nie lubię tej formy, nie lubię debatować, więc no nie chcę debatować z nikim o niczym, no bo to nie jest forma, w której nawet nie tyle, że nie czuję się w niej dobrze, co po prostu nie lubię tej formy. No a druga odpowiedź na to samo pytanie, posłuchaj podsumowania ostatniej części mojego komentarza. No, wyczerpie ono odpowiedź na twoje pytanie.
Okej, czyli mieliśmy kwestię oddawania Bogu czci i jaka może być kara, jeżeli tutaj nie będziemy oddawać czci we właściwy sposób, czy właściwemu Bogu. Mieliśmy kwestię tego, co zrobimy, co się stanie, jeżeli Boga obrazimy poprzez pracę w Dzień Święty, ale tutaj prawo biblijne i jego bardzo bezwzględne postanowienia sięgają nawet do dobrowolnych związków między osobami, w tak prywatne i osobiste sfery. Księga Powtórzonego Prawa 22. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją jakiś inny mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą. Młodą kobietę za to, że nie krzyczała, będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło pośród siebie. Być może, okej, być może to słowo gwałt tutaj sugeruje, że chodzi o przemoc, ale wcześniej mamy po prostu spał z nią, czyli być może dobrowolnie. Czy nawet jeżeli dwie osoby ze sobą spędziły powiedzmy miłą noc, to należy im się za to karę śmierci.
Znaczy tak, no myślę, że można to interpretować też w ten sposób, że zadał jej gwałt, nie w tym sensie, że przemoc seksualną, tylko że tak jakby, no bo jest, że ona była zaślubiona, czyli to, co zrobił, jest tak jakby wbrew jej interesom, nie? Że mimo wszystko ją skrzywdził w ten sposób, znaczy nawet jeżeli ona tego chciała, nie? No to w tym świetle sprawił, że no, nie jest wierna swojemu mężowi, co ma za sobą, niesie pewne sankcje, więc nawet tak bym to mógł interpretować, że no, zrobił jej krzywdę, ponieważ jest żoną innego, a to wiąże się z pewnymi no, obowiązkami, tak to nazwijmy, i nawet jeżeli ona tego chciała, no to on jej pozwolił tego dokonać, tak jakby, żeby sprzeniewierzyć się temu prawu, które tam jej zabrania. Ale zastanawia mnie też to, że która jest dziewicą, czyli co, czy jakby była mężatką od paru lat, miała, już urodziła trójkę dzieci, to by można było? To już by nie trzeba było kamienować?
Być może chodzi o to cudowne, święte dziewictwo kobiety, które jest wartością bardzo, bardzo wielką.
Bardzo możliwe.
No, ale...
A też zresztą słyszałem, czasami pada ten argument i za każdym razem aż mnie telepie, krzywi i tak dalej, jak go słyszę, że właśnie o tym, że kobieta nie krzyczała, więc to nie był gwałt.
Tak.
To słyszy się nawet i współcześnie. To jest straszne.
No, a okropieństwo.
Poza tym, jak to udowodnił? A jeżeli krzyczała, a nikt nie słyszał, to co wtedy?
No.
Albo on jej zatkał usta.
Victim blaming w pozostałości.
Dokładnie.
Tak. Ale nawet jeżeli tutaj wyłączymy z równania to bezcenne dziewictwo kobiety, to mamy coś, na co wiele osób dzisiaj się powołuje. Księga Kapłańska, rozdział 20. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Czyli tutaj już nie ma wątpliwości, że nawet dobrowolny stosunek dwóch dorosłych osób może być czymś obrzydliwym w oczach Boga.
Tak, ale mnie ten fragment też śmieszy z pewnego względu, bo zapytam, czy są na sali osoby biseksualne? I jeżeli jest jakaś, to niech wytłumaczy nam wszystkim, że z mężczyzną jednak stosunek odbywa się nieco inaczej niż z kobietą. Nie robi się tego tak jak z kobietą. A tak jest napisane w tym fragmencie, jeżeli obcuje z mężczyzną tak jak z kobietą. No jednak z mężczyzną obcuje się mimo wszystko nieco inaczej, technicznie rzecz biorąc. Więc dla mnie ten przepis jest pod tym względem nieco bezsensowny. Nie działa.
Okej, okay, także myślę, że to dość konkretną podróż przez biblijne prawa tutaj wykonaliśmy. Mamy już 1,5 godziny odcinka, także będzie się powoli zbliżać do końca, chyba że są jakieś pytania lub jeszcze jakiś telefon nam wjedzie. Także zobaczmy.
Zobaczmy. Tak, jak mówiliśmy na wstępie, przepisów jest 613, więc można o tym rozmawiać no ze 3 lata, myślę. Więc gdzieś trzeba skończyć. Jak najbardziej. Możemy się zbliżyć do końca.
Tutaj stacja ateizm. Znaczy, Jarek pyta, stacja ateizm, kiedy zaczyna się życie? No nie wiem, różne są. Niektórzy mówią, że po 50 na przykład. Jak już,
dokładnie. Dokładnie.
Nie, ale domyślam się, o co ci chodzi. Ja jestem tutaj fanem odwróconej definicji śmierci, czyli początek i koniec funkcjonowania układu nerwowego, ale to jest temat na osobny odcinek. A jeżeli ktoś chciałby na przykład rozważać, nie wiem, dopuszczalność aborcji na tej podstawie, no, to jest, no mówię, temat na dłuższą rozmowę. Temat na dłuższą rozmowę.
No tak, i też kwestia onus probandi, tak, ciężarodowodu, że jeżeli chcesz mówić, że życie zaczyna się od poczęcia, no to prosimy twoje dowody, tak?
Tak. I też można pytać, od którego momentu poczęcia, bo poczęcie to jest złożony proces.
No dokładnie.
Dobra, czy jeszcze ktoś by chciał na przykład zadzwonić? Patrzę tutaj w arkusz z telefonami, chyba mamy pustki.
Wygląda na to, że wszystkie linie są wolne, więc nie mamy żadnego oczekującego.
Dobrze. Telefonu. Adrian, czy miałbyś jakieś słowo końcowe?
No, czy miałbym jakieś słowo końcowe? No, myślę, że poszukiwanie idealnego, maksymalnie takiego uniwersalnego kodeksu prawa jest bardzo pozytywną rzeczą, a w sumie jednego nie poruszyliśmy, co w sumie na koniec można poruszyć, że też największą wadą dla mnie, pomijając, czy te przepisy są już archaiczne, czy dotyczą bóstw, czy dotyczą ludzi, czy są głupie, śmieszne, czy nieludzkie, to największą wadą kierowania się Biblią jako kodeksem prawnym jest to, że ten kodeks nie podlega aktualizacji. Że te przepisy są sztywne, to jakby były idealnie dobre, samo to, że nie mogą ewoluować, no, czyni to prawo no, niefunkcjonalnym na dłuższą metę.
Tak, bardzo dobry argument. Okej, widzę, że na ekran wleciało nam coś, co chciałem powiedzieć też w słowie końcowym. Jeżeli podoba wam się to, co my robimy, to tak jak wcześniej mówiliśmy, możecie nas wesprzeć lajkiem na YouTubie, lajkiem na Facebooku, polubieniem na Instagramie, udostępnieniem, jak również gdybyście chcieli nas wyjątkowo tutaj docenić, mamy naszego Patronite'a, patronite.pl/stacja-ateizm. Gdybyście chcieli tutaj potrząsnąć sakiewką, to jak najbardziej bardzo chętnie taką pomoc przyjmiemy i docenimy. Tutaj programy, których używamy do nadawania odcinków, też wymagają opłacenia subskrypcji, więc taka pomoc też na pewno bardzo nam się przyda. Nasz mail kontakt@stacja-ateizm.pl jest cały czas do waszej dyspozycji w sprawach wszelakich. Gdybyście chcieli chociażby podzielić się opinią na temat odcinków, na temat programu, przekazać, napisać jakąś swoją historię, która nie mieści się w komentarzu czy wypowiedzi na czacie, jak najbardziej bardzo chętnie przeczytamy od was maila. Gdybyście nie czuli się komfortowo z tym, żeby zadzwonić do nas na żywo podczas odcinka, to możecie napisać do nas mailowo i na przykład umówić się z nami na rozmowę offline, którą później za waszą zgodą, po waszej autoryzacji będziemy mogli opublikować na kanale. Gdybyście chcieli dołączyć do naszego zespołu, dołączyć jako osoba odbierająca telefony, tworząca grafikę, tworząca materiały wideo, współtworząca z nami nasze media społecznościowe, czy to grafiką, czy to tekstem, macie zacięcie do pisania, to jak najbardziej rekrutacja@stacja-ateizm.pl, czekamy na wasze zgłoszenia. Jak również to, o czym mówiliśmy też kiedyś, wciąż mamy nasze naklejki stacyjne, naklejki na tablicę rejestracyjną, które możemy wam podarować w ramach odwdzięczenia się za wpłatę na nasze konto bankowe. Jeżeli poratujecie nas jednorazowym przelewem na co najmniej 25 zł, to taką naklejkę z przyjemnością Wam wyślemy. Za każde kolejne 15 zł dołączymy kolejną. Także tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękujemy, że z nami byliście. Jak zwykle za dwa tygodnie będziemy nadawać odcinek kolejny, jeżeli tutaj żadne złe okoliczności nam w tym nie przeszkodzą. O tym, co dla Was przygotujemy i kto wystąpi, poinformujemy zawczasu na naszych mediach społecznościowych. To ja Wam bardzo dziękuję. Adrian, czy coś od Ciebie?
Czy ja może tylko dodam co do tej opcji, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach zadzwonić na żywo. Jeżeli będziemy rozmawiać offline, oczywiście możecie autoryzować, żeby jakieś fragmenty wyciąć, więc to jest też dla Was komfortowe i pod tym względem, tak? A na żywo, no to wiadomo, się niczego nie wytnie. Więc zapraszam na kontakt @stacjamyślnika.tej z Waszymi historiami, które możemy nagrać również offline.
To co, dziękujemy Wam bardzo. Dzięki, że z nami byliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego.
Dzięki, hej.